Kortowska audycja literacka.
I jeszcze nie czas, żeby się żegnać na szczęście. Tych, którzy właśnie do nas dołączyli. Dzień dobry, witajcie. Bardzo mi miło, że się pojawiliście. Jestem Marta Wróblewska, a wy słuchacie Kortowskiej audycji literackiej. Dzisiaj rozmawiam z Eli Paczkowską, a dokładniej słuchacie państwo naszej rozmowy dotyczącej książki Piękny chaos twej duszy. Rzadko spotykam tak czułych, dobrych i mądrych młodych ludzi. To była duża przyjemność. Bardzo ci, Eli, dziękuję za to, że mogłyśmy się spotkać. Jesteś niezwykle odważna. Zapraszam państwa do wysłuchania trzeciej części naszej rozmowy. Wracając do rozmowy, jeszcze raz rozmawiałyśmy o komforcie. Jak po raz pierwszy czytałam twoją książkę, to właśnie miałam ten moment, że potrzebowałam takiego oddechu, że musiałam ją na chwilę odłożyć, że wróciłam do niej teraz i jest cała pomazana moim miękkim ołówkiem, w którym zaznaczam sobie kodem rzeczy, które są dla mnie istotne. Zauważyłam, że twoja historia przez swoją nieuniwersalność w wielu wątkach jest niezwykle uniwersalna.
Tak, tak, kropka. Bo emocje są czymś uniwersalnym. I tak jak powiedziałam, całkowicie odrzucam tutaj inne warstwy. Skupiam się na emocjach podmiotu lirycznego. Dlatego też książka jest napisana wierszem. Chciałam osiągnąć ten ogromny subiektywizm. Bo chyba tylko w literaturze możemy tak głęboko wniknąć w czyjąś perspektywę i wydaje mi się, że szczególnie jest to widoczne w poezji, kiedy możemy się wręcz stopić z podmiotem lirycznym, tak jak możemy stopić się z Forest. Oczywiście nie każdemu się to uda, wynika to między innymi z doświadczenia, z oczekiwań, z światopoglądu, ale jeśli się to uda, to nie ma znaczenia, na kogo głosujemy w wyborach, nie ma znaczenia nasza płeć, nie ma znaczenia to, kogo kochamy, w jakim jesteśmy wieku, ma znaczenie to, że mamy emocje i jako ludzie jesteśmy stworzeni do współodczuwania, jesteśmy stworzeni do tworzenia wspólnych idei i na tym bazuje ta książka, bo Forrest i jej babcia pochodzą z dwóch zupełnie różnych światów, pochodzą z dwóch zupełnie różnych pokoleń i nie znają się, a równocześnie mają wspólny język. Dlatego, że łączy je fakt, myślę, między innymi bycia człowiekiem.
Nie będziemy zdradzać, o co dokładnie chodzi z tymi wspólnymi wątkami, ale mam tutaj na myśli między innymi osoby, którymi otacza się Estera, które okazują się dla Forrest bardzo, bardzo bliskie i przy których wreszcie czuje się sobą. Ale jest taki fragment, który też mnie bardzo poruszył. Estera mówi w którymś momencie: Forrest, dziwaczejesz, rozmawiałaś dzisiaj z gołębiami. A Forrest odpowiada, że przecież ty rozmawiasz wiecznie z samą sobą. A Estera odpowiada, bo rozmawianie z samą sobą jest bardzo ważne. I czy ta książka nie jest dla ciebie trochę rozmową z samą sobą, poza tym, że mówią do ciebie postaci, które tworzysz? To czy nie jest to taka właśnie trochę rozmowa z samą sobą?
Świetne pytanie. Wydaje mi się, że jest. Nie pod względem, że rozwiązuję tutaj jakieś moje problemy na kartkach, ale kiedy się coś napisze, to trochę lepiej się to widzi. Tak jak kiedy cofasz samochodem i musisz wyłączyć radio, żeby lepiej widzieć. Tak jest z pisaniem. Czasami trzeba wyłączyć wszystkie inne rzeczy i po prostu napisać i wtedy rozumienie świata trochę bardziej się klaruje. Wiem, jak zmienił mnie proces twórczy tej książki, bo zmienił mnie. Stałam się osobą, która dużo łagodniej podchodzi do rzeczywistości, bo ten dialog z Forrest, tak naprawdę z moim własnym mózgiem, który ją stworzył, pokazał mi, jak ta łagodność jest dla mnie ważna. Jak akceptacja, zwolnienie w życiu, skupienie się na małych sytuacjach, może nawet dążenie do pewnej rutyny, pewnej nudy, jak to dla mnie jest niezwykle ważne, żeby móc żyć tak, jak chcę żyć, a chcę żyć przede wszystkim spokojnie.
Nazwałabym cię w momencie, kiedy zaczęłam cię oglądać, kiedy zaczęłam cię słuchać, śledzić treści, mimo że sama nie mam TikToka i kompletnie jestem z innego, z niebieskiego portalu, który już przeszedł prawie w przeszłość, pomyślałam sobie, jedna z pierwszych rzeczy, o jakich pomyślałam, to czasami jest tak, że zamiast twojej myśli czujesz na języku słowo. I trochę też tak było z tobą. Określiłabym cię istnieniem, osobą światłoczułą.
Światłoczułość jest przepięknym słowem. Uwielbiam to. Myślę, więc jestem, ale też myślę, że wynika to jednak z neuroróżnorodności. To jest oczywiście fajne psychologiczne słowo, którym można nazywać pewne odbieranie świata, ale jestem wdzięczna za moją neuroróżnorodność i za perspektywę, którą dostałam. Nie mam innej i może światłoczułość nie jest najbardziej praktyczną rzeczą w codziennym życiu, biorąc pod uwagę to, jak świat jest skonstruowany, ale jeśli mówimy o twórczości albo o sztuce, bo też traktuję w ten sposób pisanie, to jest niezwykle użyteczna.
I ostatnia rzecz, o którą chciałam cię zapytać, a właściwie trochę cię przeprosić, bo w momencie, kiedy napisałam do ciebie z pytaniem o wywiad, zdałam sobie sprawę z tego, że kompletnie nieświadomie, z rozpędu, śledząc to, co mówisz, zmisgenderowałam cię, bo nie zapytałam cię o to, jakich zaimków używać. I pomyślałam sobie, że to jest w jakiś sposób w naszej kulturze jeszcze cały czas. Mam wrażenie, że dzięki też twojej książce wielu bardzo młodych ludzi znalazło tutaj swoją przestrzeń i swój wszechświat. I dlaczego mówię o tym misgenderowaniu? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaznaczyć, jak ważny jest świat poza granicami społecznych akceptacji. A ty swoją twórczością bardzo z tym światem, tym, który kieruje się tą całą papką popularną, walczysz.
Po pierwsze, nie czuję potrzeby bycia przepraszaną. Ja też mam dosyć luźne podejście do języka, zwłaszcza do zaimków. Uważam, że żadne formy osobowe mnie nie określają, a na pewno nie nadają mi wartości. I moja biologia, fizjologia, ani niczyja, nie powinna określać to, do czego jest zdolny w swojej twórczości, w swoim myśleniu i na co dajemy mu możliwości. Taki jest mój pogląd i myślę, że jest całkiem logiczny. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy różnimy się wieloma rzeczami. A ten aspekt przypisania do płci jest jednym z nich, ale czy jest najbardziej interesującym? Moim zdaniem nie. I aż mnie dziwi, że przypisujemy temu aż tak sztywną hierarchię. Ja jej nie czuję, nie mam takiej potrzeby. Przede wszystkim widzę w sobie człowieka, więc żadne słowo, które nie zostaje wypowiedziane, żeby mnie w jakiś sposób obrazić, nie jest dla mnie obrazą. Jeśli chodzi o walczeniu z papką, ja jej nie trawię. Może papka jest łatwiejsza do strawienia, ale nie dla mnie, bo ona już w momencie wkładania jej do ust jest nieprzyjemna. Lubię rzeczy, które stanowią dla mnie wyzwanie. Ponownie, wychodzenie ze strefy komfortu. Lubię się sprawdzać w tym. A kiedy dostaję coś, co jest dla mnie łatwe, to jest to dla mnie wręcz nudne i męczące. I mam nadzieję, że trafiam do ludzi, którzy mają podobnie i którzy też szukają jakichś wyzwań, może intelektualnych, może twórczych, może chcą się nad czymś zastanowić i dzięki temu możemy zastanawiać się razem.
Ostatnie drobne pytanie, a raczej drobna prośba, chociaż twórców nie powinno się o to prosić, ale zdradziłaś, że powstaje kolejna książka. Chciałam zapytać o ten malutki rąbek tajemnicy, nie o sens, nie o treść, ale w którą stronę teraz literacko idziesz? Czy to będzie kolejna przygoda? Czy będzie to coś bardziej skoncentrowanego?
Zauważyłaś, jak mało jest książek, które koncentrują się tylko na przyjaźni, w ogóle nie poruszają wątku relacji romantycznych. Więc ja to zauważyłam i pomyślałam sobie, kurczę, dla mnie przyjaźń jest jedną z najważniejszych relacji. Mam, oczywiście jestem w związku, jest to dla mnie niezwykle bliska, intymna relacja, ale przyjaciele? Przyjaciele znają mnie na płaszczyznach, na których nie zna mnie nikt. A literatura nie do końca, moim zdaniem, dobrze odpowiada na wagę, jaką ma przyjaźń w życiach wielu ludzi. I dlatego teraz idę z drugą książką w stronę powieści drogi, która pod pretekstem opisywania prawdziwej drogi, prawdziwego road tripu. Tak naprawdę skupia się na relacji dwójki przyjaciół i na ich drodze wewnętrznej. I chcę w bardzo czuły sposób po prostu opisać ich relację przyjacielską, która dla mnie jest jedną z najlepszych rzeczy do pisania.
Znowu nawiązanie do literatury. Ten topos homo viator, wiecznego człowieka, który podróżuje, a ta podróż ma różne imiona i nazwy.
Tak, zastanawiam się, czy kiedykolwiek przestanę pisać książki o ludziach, którzy uciekają. Może kiedyś, ale póki co mam jeszcze tak z 3 książki rozpisane do przodu i w każdej można powiedzieć, że występuje wątek ucieczki, poszukiwania, domu. I chyba to jest właśnie to, czym będzie moja literatura. Całym tym kręceniem się wokół tematu domu, poszukiwania i bycia w drodze.
W krótkiej audycji literackiej Eli Paczkowska odwiedziła Państwa i mnie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchaliście Państwo w 3 częściach mojej rozmowy z Eli Paczkowską. Książka Piękny chaos twojej duszy. Bardzo Państwu ją polecam. Pytacie, gdzie można posłuchać kurtowskiej audycji literackiej. Jej podcasty pojawią się na jednym ze znanych portali z taką niebieską ikonką. Zapraszam na profil oraz my słyszymy się w przyszłym miesiącu, w pierwszą sobotę o 17:00, ale Sowa przed północą już w poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia i miłego czytania. Mam nadzieję, że chwycicie za tę książkę, bo naprawdę warto. Była z Państwem Marta Wróblewska, a słuchaliście kurtowskiej audycji literackiej. Do usłyszenia w kwietniu.